Wydawnictwo z OFU przedstawia Krzysztof A. Zajas Mroczny krąg. Drugi tom trylogii grobiańskiej, część pierwsza. Czyta Marcin Stec. Wróżda. Krwawa zemsta rodowa, prawo zwyczajowe społeczeństwa wspólnoty pierwotnej i o ustroju rodowym, domagające się od krewnych zabitego wykonania krwawej zemsty na zabójcy. Żywe jeszcze w średniowiecznej Europie, również w Polsce. Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury. Dziewczyna duby smalone bredzi, a gmin rozumowi bluźni. Adam Mickiewicz, Romantyczność. Atka, to dla ciebie, nareszcie. Rozdział pierwszy. Zapłacisz mi za to. Niebieskie koguty wozów policyjnych i strażackich z daleka rozświetlały nocne niebo nad łukiem Zakopianki w miejscowości Gaj. Główna droga z Krakowa do Zakopanego słusznie uchodziła od lat za wielkie pole bitwy kierowców, z których w miarę przytomnie prowadziła najwyżej połowa. Młody człowiek w Golfie, BMW czy Audi z rejestracją zaczynającą się na KMY, KLI, KSU, KNT traktował powrót z Krakowa do rodzinnej chałupy gdzieś w Beskidach, Gorcach czy na Podhalu jak epickie wyzwanie. Test na rajdową sprawność, dowód na męskość i sposób na odlot. Jazda samochodem po Zakopiance musiała stanowić rodzaj spełnienia, którego niedosyt charakteryzował inne sektory życia. Leśne zbujowanie przypuszczalnie pełniło u dawnych górali podobną funkcję. Miejsce wypadku prezentowało się tak, jak można było to sobie wyobrazić, wnioskując z treści zgłoszenia. Po środku szosy, okrakiem przez oba pasy, stała ciężarówka z lśniąco białą kabiną ciągnika i wielką naczepą, pokrytą płótnem z wymalowanymi na niej literami Peter Logistic. Zgięta w przegubie, wyglądała jak wół, zerkający za siebie z zaciekawieniem, co też wyprawia się z jego zadem. W jej zalotnie zadarty tył wsadzała swój nachalny pysk przysadzista ciężarówka, której czerwono-biały kontener miłymi dla oka literami zachęcał do wzięcia w podróż butelki najbardziej rozpoznawalnego napoju na świecie. Wkoło leżały w nieładzie kawałki kolorowych plastików, drobinki szkła, elementy karoserii. Srebrny kołpak potoczył się do przodu i oparł się o barierkę. Na przejściu dla pieszych, przeciwległej nitki Zakopianki, leżała tablica rejestracyjna zaczynająca się na KRA. Obok ciężarówki policjanci z drogówki na prędce zorganizowali prowizoryczny objazd przez pobliski parking, ale o tej porze w środku nocy nie było specjalnie ruchu. Również pod tym względem horrendalna zbitka blach stanowiła fenomen. Pusta droga i nagle tiry uderzają w siebie jak w największym korku. Głupi los. Aspirant Jakub Stańczyk, od czasu czyjegoś ciężkiego dowcipu zwany przez kolegów Szelą, przyjrzał się flirtującym ciężarówkom. Ich koitus napotkał przeszkodę, kłąb skręconej blachy, który znalazł się między nimi.
Ja pierdolę, mruknął pod nosem.
Też lubię nagłe zwroty akcji, usłyszał za plecami głos aspiranta Bałysia, z którym miał dziś dyżur. Zwłaszcza nocą, gdy normalni ludzie śpią.
Ci tutaj śpią na amen,
oznajmił Stańczyk, wskazując blaszaną miazgę między tirami. Okolice przejścia dla pieszych rozświetlały uliczne lampy, których żółte światło docierało wszędzie, oprócz mrocznego kłębowiska między ciężarówkami, gdzie uwijali się już sanitariusze i strażacy, próbując znaleźć jakieś dojście do tego, co pozostało wewnątrz. Żeby przedostać się na drugą stronę zwaliska, musieli obiegać naokoło jedną z ciężarówek, co z perspektywy parkingu wyglądało jak przedszkolna zabawa. W błysku latarek połyskiwały na asfalcie plamy gęstej cieczy, które ratownicy starannie omijali. W powietrzu unosił się zapach rozlanego paliwa, gniecionego metalu i jeszcze czegoś, czego Stańczyk wolał nie zgadywać. Ucieszył się w myślach, że nie musi osobiście grzebać w tej miazdze. Bałyś wrócił z pogiętą tablicą w dłoniach. Tutejsi! Zakomunikował, jakby rozwiązał arcytrudną zagadkę. Pewnie wracali do domu. W tej okolicy pojazdy miały rejestracje zaczynające się na KRA. Bałyś obracał tablicę na wszystkie strony w poszukiwaniu dalszych wskazówek dla swojej przenikliwej dedukcji. Stańczyk nie liczył na zbyt wiele w tym względzie.
I co my mamy z tym zrobić? W mordę jeża.
Niech to szlak jasny trafi. Wygłosił prywatną opinię. Nienawidził nocnych dyżurów. Inni kimają za biurkiem, nie niepokojeni nawet przez pijanego rowerzystę. Jemu zaś trafia się pasztet. Pierwsza w nocy, wyjmujesz podusie z kocykiem, mościsz się na fotelu w przyciemnionym gabinecie i wtedy dzyń, dzyń, drogówka zaprasza. Obawiam się, że w grę wchodzi przestępstwo kryminalne. Musimy się więc tym zająć. Mędrkował dalej Bałyś, który od czasu awansowania po jesiennej akcji z Mścicielem zaczął częściej i odważniej się odzywać.
Chcę mówić za dwóch. Siebie i swojego chwilowo nieobecnego partnera kiblującego u świrów, pomyślał Stańczyk.
Na pewno trzeba przesłuchać miłośnika napojów orzeźwiających. Gdzie on w ogóle jest? Bałyś teatralnie rozejrzał się wokół, przystawiając dłoń do czoła jak sokole oko.
Powinien być w radiowozie drogówki. Chodźmy.
Zakomenderował niechętnie aspirant Stańczyk, który pełnił funkcję przełożonego w ich tandemie. Nie chciało mu się w ogóle zabierać za tę ponurą i całkowicie przewidywalną sprawę. Wlókł się w przekonaniu, że na tylnym siedzeniu służbowego samochodu zastanie podpitego i przestraszonego grubasa z czerwoną twarzą i kropelkami potu na czole, resztkami wysączonego w trasie piwa. Oni tak zwykle jeżdżą, spędzają w kabinie całe dnie i noce, tygodniami więc dla rozrywki popijają piwo. Po pewnym czasie zamieniają piwo na drinki, później na mocniejsze drinki, aż wreszcie taki facet jedzie nawalony jak stodoła i niewiele przed sobą widzi, a czas jego reakcji wydłuża się proporcjonalnie do długości paska w jego spodniach. Włącza radio na cały regulator, bang, bang, uderza dłońmi po kierownicy i ryczy. Wskakuj, laleczko, podwiozę cię, deczko, na parkingu zrobię ci małe, słodkie psi, psi, psi. Potem wystarczy sekunda na drodze przed światłami na przejściu.
Rozdzielą ich?
Co?
Bałyś wskazał głową za siebie. No, każdego osobno.
Mają swoje sposoby. Ostatecznie, jak się komuś nie spodoba, zrobią ekshumację. W tym kraju to już tradycja.
Nie sądzę.
Dobiegł ich głos od radiowozu, do którego się zbliżali. To rodzina.
O Jezu,
jęknął Stańczyk zwany Szelą.
Coś o nich wiemy?
Stojący przed nimi policjant wyciągnął rękę. Szela odebrał zmiętą kartkę i poprosił o latarkę. Odręcznym pismem zanotowano nazwisko. Janusz Włóczko. PESEL zaczynał się od liczby 74.
38 lat. Miejsce zamieszkania Grobiany, ulica Pistacjowa 5. Jechał z żoną i dziećmi, tak mi się przynajmniej wydawało, jak zajrzałem tam, do środka. Pewnie wracali od znajomych, zasiedzieli się. Trzeba im było zostać na noc.
Szela przyjrzał się rozmówcy. Policjant mówił powoli, urywanymi zdaniami, koncentrując się nad każdym jak nad łamigłówką.
Skąd ja was znam?
Aspirant Marek Listwan, posterunek w Grobianach.
A, już wiem. Las za wsią Włosań i Parów z dwoma trupami.
Poznali się pół roku temu, na początku października, gdy w lesie znaleziono zamordowaną dziewczynkę, a 50 metrów dalej zadźganego nożem jej oprawcę. Listwan był jakimś dawnym kumplem Krzyckiego, którego wtedy już odsunięto od śledztwa, ale i tak wszędzie tam, gdzie trzeba było, pojawiał się przed innymi. Taki zbieg okoliczności.
Znałeś go?
Zapytał Stańczyk, pokazując kartkę. Listwan w milczeniu skinął głową, ale z błyskiem zaciętości na twarzy.
Tak, musiał go znać.
Trzeba zawiadomić bliskich.
Nie wiem jak. Mieszkali tu od kilku lat, wybudowali dom i przeprowadzili się z Krakowa. Zginęła cała czwórka. Telefonu do teściowej nie zostawili.
Bardzo śmieszne.
Listwan pociągnął nosem jak człowiek, który wcale nie ma kataru, ochoty na śmiech także nie. Szeli nie podobała się ta twarz.
Właśnie straciliśmy najlepszego nauczyciela w tutejszej szkole.
Ciągnął Listwan.
Porządny człowiek, wszyscy go lubili.
Założył bibliotekę we wsi, prowadził kółko literackie i dramatyczne dla dzieci. Facet z pasją. Gdybym miał kilku takich ludzi jak on, ta dziura stałaby się może odrobinę bardziej ludzka. A potem przyjeżdża pijany skurwysyn i zgniata człowieka jak mięso w maszynce. Razem z żoną i dziećmi. To do kogo mam zadzwonić?
Szela poczuł się jak idiota.
Niezręcznie, chłopie, niezręcznie. Masz wyjątkowo udany dzień, mistrzu subtelności.
Dobra, już dobra. Biografia ofiar to w tej chwili sprawa drugorzędna. Bąknął polubownie.
Dobiegło go nieokreślone mruknięcie, które mogło brzmieć jak dla kogo.
Skąd wiesz, że pijany?
Zajrzyj do środka. Efekt przeszedł jego najśmielsze oczekiwania. Zaledwie otworzył drzwi radiowozu, buchnęły opary, od samego wdychania których można było się urżnąć. Na tylnej kanapie siedzieli dwaj mężczyźni, a ich pozycja sugerowała, że samochód jest dla nich za mały. Zostali bowiem stworzeni do znacznie większych pojazdów. Jeden z nich od razu krzyknął.
— Mogę wyjść? Niedobrze mi!
Młody chłopak nie wyglądał na źródło wyziewów. Grzeszył jedynie wczesną, choć już widoczną otyłością. Szela wciągnął nosem niemal pozbawioną tlenu mieszankę alkoholu, siarczanów i regulatora kwasowości, po czym odblokował drzwi i skinął głową. Domyślił się, że chłopak jest kierowcą białej ciężarówki.
On nie musi tutaj siedzieć. Pogadaj z nim, Bałyś.
Wrócił do samochodu, usiadł na przednim siedzeniu, szybko opuścił szybę i dopiero później się odwrócił. Indywiduum w trudnym do ustalenia wieku rozparło się na zwolnionym miejscu, zajmując całą tylną kanapę i sapało ciężko, jakby oddechem usiłowało nadrobić niedobory mętnego wzroku. Szela nie był pewien, czy zwężone oczy w ogóle go widzą, czy też patrzą przez niego na wylot w nieokreśloną dal. Spod zatłuszczonego podkoszulka ozdobionego napisem Fuck you, man, wylewał się opasły brzuch. Umieszczone po obu stronach ramiona wyglądały jak doklejone przez dziecko na zajęciach z plastyki i przypominały kluchy niedopieczonego ciasta. Szela westchnął. Skrajność staje się normą.
Skąd jesteś?
Z Zgierza.
Skąd? Ze Zgierza? Dokąd jedziesz?
Teraz już donikąd.
Usiłował się zaśmiać. Wyszło targanie starej szmaty. Szela się powstrzymywał, żeby mu nie napluć w ten uśmiechnięty pysk.
Wesoło ci, co? Nieźle się zabawiłeś. Dlaczego jeździsz pijany?
Jestem zaraz pijany. Dwa piwa wypiłem.
Zawsze to samo. Dwa piwa. Jakaś życzliwa rada z internetu, czy co? Dlaczego wszystkim dwa piwa wydają się najuczciwszą porcją alkoholu na świecie?
Wiesz, ile ci wyszło na alkomacie?
Indywiduum sapnęło mocniej, zbierając siły do dłuższej wypowiedzi.
Z jabłka jadłem i mi sfermentowały. Tędy dużo wychodzi.
Skończył i czknął na znak, że uwaga ta kosztowała go sporo energii.
Wiesz, co zrobiłeś?
Dobiłem do kumpla.
Usiłował ponownie się zaśmiać, ale znowu czknął. Szela nie miał już ochoty pluć, chciał tylko otworzyć tylne drzwi, wywlec go na parking i nakopać mu do dupy. Powstrzymało go to, że nie dałby rady z tą beką na pół strawionej wody. Między tobą a twoim kumplem był jeszcze samochód osobowy, Fiat Punto, z czteroosobową rodziną w środku. Nie zauważyłeś ich? Indywiduum powolnym ruchem odwróciło głowę w bok i zamyśliło się nad ciężarem tej wiadomości. Wydawała mu się nowa. Jego rozprężony mózg przez chwilę walczył ze spowijającą go bagienną mgłą, aż w końcu dał za wygraną. Pokręcił głową, a jego obrzmiała twarz próbowała przybrać wyraz smutku.
— Żyją?
— wystękał wreszcie bez przekonania. — Nie wiem, czy wyciągane teraz przez strażaków kawałki tkanki można nazwać żywymi. Tych ludzi już nie ma, a tobie grozi wiele lat pierdla. I zapewniam cię, że dołożymy wszelkich starań, aby było ich jak najwięcej. Będziesz miał okazję schudnąć, dodał na koniec, nie wiedząc właściwie dlaczego. Oblegające tego durnia zwały tłuszczu nie obchodziły go w najmniejszym stopniu. Do pogrążonego we mgle mózgu kierowcy słowa te jednak dotarły, ponieważ zerwał się nagle i rzucił się do kratki oddzielającej go od policjanta, jak zwierz w zoo.
Nie, to nie moja wina! Nie było szans, rozumiesz? Nie było szans!
Szarpał kratkę i walił w nią pięściami wielkimi jak parowe tłoki. Szela przez chwilę się zastanawiał, czy jej nie wyrwie. Radiowóz kołysał się jak łódka na falach. Zamknij się i uspokój, inaczej pogorszysz swoją i tak już fatalną sytuację. W twojej kabinie leżała na podłodze 1,5-litrowa plastikowa butelka z wódką i niewielką ilością soku pomarańczowego. Zrobiłeś sobie mega drinka i większość zdążyłeś już wlać w siebie. Odwróć trochę głowę, bo twój oddech za chwilę przepali tapicerkę fotela i nie pierdol mi tu smętnie o dwóch piwach i jabłkach. Słowa te trochę ostudziły kierowcę tira. Uspokoił się i opadł ciężko na oparcie kanapy, które zachrzęściło ze zgrozy. Sapał coś do siebie. Można by uznać, że zasnął, pomyślał Szela i wysiadł z radiowozu. Mdliło go od zaduchu i obrzydzenia. Drugi kierowca tira miał rację. Można się pożygać od samego smrodu. Zatrzasnął głośno drzwi i sprawdził tylne klamki. Pokonując kilka metrów między radiowozem a trzema mężczyznami na parkingu, stwierdził melancholijnie, że to jedna z tych chwil, kiedy myśli o zmianie zawodu. Niech mi pan powie, co się właściwie stało, zwrócił się do drugiego kierowcy. Chłopak był blady i wyglądał na przestraszonego. Niepewnie zerkał w kierunku miejsca wypadku. Na jego twarzy lęk mieszał się ze zgrozą. Zahamowałem, bo przez przejście szedł ktoś z rowerem. Nagle poczułem szarpnięcie do przodu i usłyszałem huk. W lusterku zobaczyłem, że w tył wjechał mi drugi tir. Nie widział pan, kto tam jedzie? Chłopak zastanawiał się nad słowami, żeby nie pominąć żadnego ważnego elementu. Starał się pomóc, choć właściwie nie było w czym pomagać. Widziałem w lusterku światła, ale nie patrzyłem dokładnie. Wie pan, jak to jest w tirze. Ważne, co przed tobą. Szela nie wiedział, jak to jest w tirze, ale odpowiedź brzmiała przekonująco. Nie widział pan wcześniej? Kogo? Tego rowerzysty. Trzeba było wcześniej hamować, nie tak nagle. Ale pani władzo, to wcale nie było nagle. Normalnie jechałem, jak znaki nakazują. Tam jest 70, a zaraz potem 50. Zacząłem zwalniać już na górce. Tak, tak, wszyscy jeździcie bardzo ostrożnie i zwalniacie przed znakami, a ludzie na drogach giną od kataru. Chłopak próbował się bronić. Znam drogę, panie władzo, 100 razy tędy jechałem. Zawsze zwalniam dużo wcześniej, bo to przejście to masakra. Zamilkł i znowu zerknął niepewnie w kierunku splecionych ciężarówek. Musiał usłyszeć niezręczność w swoich słowach, bo szybko odwrócił głowę. Nocny festiwal niezręczności. Chcesz mi powiedzieć, że tamten przywalił w twój pojazd z pełną prędkością, gdy stałeś przed przejściem? On miał 20 ton ładunku na pace. Podsunął półgłosem aspirant Marek Listwan. Nie wyhamujesz tak łatwo. Szela zerknął na niego i powrócił do pytań. A ta rodzina? Znowu coś mu zgrzytnęło we własnych słowach. Ta rodzina też się zatrzymała? Chłopak się zastanowił, zanim odparł. Tak, chyba tak. Właściwie to...
To co?
Nie wiem, jak to powiedzieć. Kierowca starał się nadać swoim słowom odpowiednie brzmienie, podczas gdy Szela usiłował zrozumieć, o jakie brzmienie mu chodzi. Oni... W ogóle ich nie widziałem.
Zaraz, zaraz. Chcesz powiedzieć, że w ogóle ich nie widziałeś? Nie zauważyłeś, że jedzie za tobą osobowy samochód? To gdzie wy macie oczy w tych tirach? Półmetrowe lusterko ci nie wystarczy, żeby widzieć za sobą osobowe auto?
Chłopak westchnął ciężko. Już mówiłem, w tirze tak dobrze nie widać, kto jedzie za tobą. Coś migało w lusterku, ale przecież jak jadę, to nie liczę świateł. Może był jeden samochód, może były dwa, a może trzy. Mówiąc to, zorientował się, że rozmowa idzie w niedobrym kierunku i przeprowadził kontratak. Co to kurde ma być? Jestem o coś oskarżony? Chyba jego powinniście przesłuchiwać, nie? Jechałem jak należy i zatrzymałem się jak należy. Co, ja ich zabiłem? Szela wychwycił drżenie jego głosu. Jeszcze trochę i chłopak się rozpłacze. Miał do tego pełne prawo, bo to pod jego wozem leżały 4 trupy. Właściwie trochę ich zabił, skoro jego ciężarówka posłużyła za kowadło. Niezły początek kariery zawodowej. Pierwsze szlify. Jeszcze ze 2 trafienia, chłopcze, i nie będziesz już taki wrażliwy, pomyślał Szela. A potem szybko nauczysz się, że nie ma po co hamować, bo i tak koleś za tobą leci jak pendolino pod Kielcami i zmiata z drogi tych, którzy są na tyle głupi, że hamują. Kilka takich lekcji plus opowieści starszych kolegów i będziesz jeździł jak on. Rozmiar spodni też zmienisz. Aspirant Stańczyk, zwany Szelą, poszedł jeszcze raz obejrzeć miejsce wypadku. Wszystko wskazywało na to, że chłopak mówi prawdę. Przejście dla pieszych zostało kilka metrów za czerwoną ciężarówką. Uderzenie było tak potężne, że całą kolumnę rzuciło ze 20 metrów do przodu. Wszystko się zgadza. Tyle mogłoby być. Powinno być. To znaczy, nie powinno być. Ech, do diabła.
Festiwal niezręczności trwa dalej. Upewnił się u technika, że dokumentacja fotograficzna została wykonana i wydał zgodę strażakom na rozszczepienie pojazdów. Do tyłu drugiego tira podpięto linę i potężny ciągnik z dźwigiem ruszył powolutku na wstecznym. Rozległ się zgrzyt rozrywanej blachy. Ciężarówka ustąpiła i strażak wyglądający na dowódcę akcji dał znak ręką, że na razie wystarczy. Spod kabiny wyłoniło się coś, co było kiedyś tyłem punto z kanapą i fotelikami, w których troskliwi rodzice zapieli swoje pociechy dla bezpieczeństwa. Latarnia rzuciła trochę światła do zmiażdżonego wnętrza i Szela odwrócił wzrok. Niech ratownicy zaglądają, mają więcej wprawy. On jest śledczym kryminalnym, nie anatomopatologiem. Wszystko ma swoje granice. Jak się teraz szuka nowej pracy? Ciągle przez ogłoszenia w dzienniku? Nie, teraz wszystko jest w internecie. Uznawszy, że nie ma tutaj nic więcej do zrobienia, aspirant Stańczyk wrócił do Lucka Bałysia i chłopaka z ciężarówki z napisem Peter Logistic. Obaj rozprawiali o czymś z ożywieniem. Dominował głos Lucka, który starał się rzeczowymi komentarzami odwrócić uwagę młodego kierowcy od operacji wyciągania ciał z wraku. Lucjan Bałyś, 25-letni szczupły młodzieniec, o imieniu z przedwojennej komedii, bardziej wyglądający na mamin synka niż policjanta, świetnie się do takich zadań nadawał. Jego szczera, zawsze lekko uśmiechnięta twarz natychmiast budziła sympatię. I to zarówno u kobiet, jak u mężczyzn. Te pierwsze wyczuwały pokrewieństwo dusz i spory udział żeńskiej animy w jego osobowości. Ci drudzy odnajdowali w nim fajnego kumpla, inteligentnego dowcipnisia i uczynnego pomocnika, pozbawionego przy tym aury męskiej rywalizacji. Tylko imię miał do dupy. — To co, zjeżdżamy? — zakrzyknął Bałyś na jego widok. Młody kierowca był blady i ciągle rozglądał się na boki, jakby się obawiał ataku potwora z zarośli. — Zjeżdżamy. Reszta nie należy do nas. I całe szczęście. Stańczyk wskazał palcem kierowcę. — Niestety będziesz jeszcze przez pewien czas wydany na pastwę kolegi i jego oddechu. Musimy spisać protokół i zeznania na komendzie. Jedziesz z nami. I z nim. — A co z samochodem? Odpowiadam za ładunek — jęknął chłopak. — Tutejsza ekipa zostaje na miejscu. Poza tym chyba jest ubezpieczony, co? — zerknął na chłopaka pytająco. Tamten przytaknął skwapliwie. — Wezmę tylko kilka rzeczy z kabiny. Obrócił się i ruszył ku swojej ciężarówce. — Chwileczkę, pójdę z tobą. Bałyś, rzuć okiem na naszego ulubieńca. Ruchem głowy wskazał Luckowi radiowóz z grubasem. Lucek wyszczerzył zęby, po czym nagle spoważniał. — A my? Czy przeżyjemy powrót? — zapytał i zaproponował rzeczowo. — Wsadźmy go do bagażnika albo przywiążemy do zderzaka, przewietrzy się. Stańczyk zwany Szelą wzruszył ramionami i poszedł za kierowcą do białej kabiny tira. Krzątających się sanitariuszy i strażaków ominęli sporym łukiem, jakby samo miejsce wypadku było ogniskiem zarazy. W pewnym sensie było. Lucek uchylił ostrożnie drzwi radiowozu, jakby zaglądał do pułapki na gryzonie. Indywiduum siedziało nieruchomo ze spuszczoną głową, z jego przyciśniętych do rękawa kraciastej koszuli nozdrzy wydobywał się zduszony świst. Na siedzeniu obok leżała niewielka podróżna torba, z której wystawał ręcznik. Zapach alkoholu stał się jakby z powrotem świeższy. Ejże, lekarstwo na stres w podręcznej torebeczce? Bardzo nieładnie, panie kierowco. Wysiadamy, rzucił donośnie na wypadek, gdyby tamten spał.
Po co?
Pojedziemy na komendę. Trzeba spisać zeznania i poczekać, aż twój mózg wróci z przestrzeni międzygalaktycznej na Ziemię.
Nigdzie nie pojadę, co kurwa? I jestem oskarżony, czy co? Puść mnie w fagasie.
Lucek pochylił się ku kracie, wstrzymując oddech. Co powiedziałeś? Tamten w oczach sympatycznego blondyna musiał dojrzeć coś potencjalnie niekorzystnego dla siebie, ponieważ odsunął się i odwrócił filozoficznie głowę na bok. Lucek nie miał ochoty dyskutować. Miał ochotę zabić. Zabieraj tyłek i wysiadaj.
Słuchaj, młody, mam tu trochę kasy, bierz i spadaj. Idę się odlać i znikam. Nie ma mnie.
Wyciągnął jakiś zwitek z torby i chwiejnym ruchem usiłował przecisnąć przez kratę. Lucek wysiłkiem woli powstrzymywał się, żeby nie wywlec grubasa z radiowozu i nie wcisnąć go w całości pod zmiażdżone punto. Za próbę przekupstwa dostaniesz dodatkowy paragraf, a może i dwa. To będzie zależało od moich zeznań. Zamknij się i wysiadaj.
Pierdol się.
Mruknął grubas, ale cofnął rękę z pieniędzmi i zaczął gramolić się do drzwi w ostatniej chwili, ponieważ Lucek miał ochotę wcisnąć mu te słowa z powrotem do przepalonego wódą gardła. Wysiedli. Od pagórków między gajem a grobianami napłynęła wilgoć topniejącego marcowego śniegu. Wiał chalny. Lucek zrobił głęboki wdech i wydech, żeby przefiltrować zatrute syfem płuca. Chalny zabija, usłyszał kiedyś od starego górala, który komentował wypadek w Tatrach. Powietrze się biesi, śnieg w górach się biesi, to i człowiek się biesi. W rzeczy samej.
Chce mi się lać,
oznajmił grubas. Nigdzie nie pójdziesz, warknął Lucek i mocno przytrzymał go za ramię. Grubas odwrócił się gwałtownie i strząsnął jego dłoń.
Co, kurwa? Wyszczać się nie wolno? Chcesz, żebym ci się zlał na siedzenie?
Zarechotał, po czym zakaszlał. Właściwie miał rację. Lucek uznał, że lepiej będzie, jak się załatwi teraz, niż żeby robił potem oborę w samochodzie. Dobra, ale szybko. Idziemy.
Razem? Chcesz mi podtrzymać?
Gruba skaczym krokiem poczłapał w kierunku kępy zarośli za parkingiem. Lucek ruszył za nim w pewnej odległości, oceniając, że grubas i tak nie ma szans na ucieczkę. Nawet gdyby puścił się biegiem w dół do strumienia, to dogonienie go i obezwładnienie było dla Bałysia dziecinnie łatwym zadaniem. Większy kłopot uciekinier mógłby mieć z samym sobą, zwłaszcza na stromym zboczu pokrytym resztkami mokrego śniegu. Grubas zatrzymał się na skraju parkingu pod sporym krzewem i kołysząc się z pięt na palce i z powrotem, walczył z zamkiem błyskawicznym rozciągniętych dżinsów. Lucek nie potrafił rozstrzygnąć, czy czuje tylko niechęć, czy aż odrazę. Od jesieni wszystko szło nie tak. Wilgoć listopadowych deszczów jakimś niepojętym sposobem przenikła w duszę i ciało jego bezpośredniego przełożonego i jedynego przyjaciela, komisarza Andrzeja Krzyckiego, który również wilgotniał coraz bardziej, na zewnątrz i od środka. Ściślej rzecz biorąc, nasączał się i ociekał płynami o zróżnicowanej zawartości alkoholu i słabo przewidywalnym wpływie na jego zespół psychosomatyczny. Inaczej mówiąc, od zakończenia październikowej akcji najlepszy śledczy Komendy Wojewódzkiej w Krakowie nie przychodził do pracy, nie odbierał komórki ani telefonu domowego, nie otwierał nikomu drzwi. A co robił? Chlał na umór. Nie dało się z tym nic zrobić. Podejmowali na zmianę z Ewą Leszczyńską dyżury przy Krzyckim. Pilnowali go w dzień i w nocy, obserwowali, tropili, konfiskowali alkohol i wylewali do zlewu. Przemawiali do dryfującego w kosmosie rozumu. Na próżno. Jak wszyscy alkoholicy, Krzycki zawsze znajdował sposób, żeby się napić. Wystarczyło mu wyjść do toalety, gdzie wcześniej zachomikował ćwiartkę wyborowej w koszu z brudną bielizną, albo przejść na drugą stronę ulicy po papierosy do kiosku, aby ssące braki w organizmie uległy błyskawicznemu uzupełnieniu. Wówczas Krzycki na pewien czas się uspokajał. Zaczynał rozsądnie odpowiadać na pytania, nawet żartować, co chwila gdzieś dzwonił, a po upływie 2-3 godzin wszystko zaczynało się od nowa. Bałysiowi niełatwo przychodziło na to patrzeć. Zawdzięczał temu człowiekowi nie tylko stałe zatrudnienie w wydziale śledczym, ale także kilka bezcennych lekcji zawodu, których nie znajdzie się w żadnym podręczniku. I to najważniejsze, przyjaźń, która łagodziła przykrości codziennej policyjnej orki, fajnej tylko na filmach. Dzięki Krzyckiemu chciało mu się robić to, co robił. Dlatego teraz tak często przywoływał jego ducha. Co by na moim miejscu zrobił Krzycki? Pytanie, które towarzyszyło Bałysiowi na każdym kroku. Pod koniec listopada, po 4 tygodniach przepychanek i awantur, odpuścili. Po drugiej stronie była barykada. Mądrzy od psychoterapii mówią, że jak ktoś sam się nie chce uzdrowić, to żadna siła go do tego nie zmusi. Wymęczeni grą w chowanego z mistrzem kamuflażu, zostawili go nareszcie samemu sobie i wrócili do swoich zajęć. Potem ukradkiem i w napięciu czekali na telefon do komendy. Na miesiąc zapadła złowróżbna cisza.
Telefon zadzwonił 24 grudnia po południu. Barman z knajpy na rynku poprosił o przysłanie kogoś do odholowania pana komisarza, ponieważ jest wigilia i bar od godziny powinien być zamknięty, a on chciałby wreszcie pójść do domu. Odebrali go z Ewą i zawieźli prosto na najwyższe piętro oddziału 5D szpitala imienia Józefa Babińskiego w podkrakowskim Kobierzynie. Siedzi tam do dziś. Minęły 3 miesiące i Lucek melancholijnie rozważał, czy którakolwiek z dobrych rzeczy sprzed nieszczęsnej historii z Mścicielem ma szansę powrócić. Co do powrotu złych, miał dziwnie niezachwianą pewność. Indywiduum chwiało się nadal, balansując na krawędzi skarpy i majstrując palcami w okolicach rozporka. Ciekawe, czy zdąży sobie obsikać buty, zanim zwali się do rowu. Grubasowi od dłuższej chwili udawało się utrzymywać akrobatyczną równowagę. Była więc szansa, że jednak zdąży. Zostawił go i poszedł przewietrzyć samochód. Będzie potrzebne dużo świeżego tlenu. Co by zrobił Krzycki? Łapał się na tej myśli, ilekroć ruszał w teren. Intuicje byłego, naprawdę, partnera, nieodmiennie budziły jego podziw. Wielokrotnie próbował uchwycić te ledwie zauważalne szczegóły, które wszyscy inni przegapiali, bez wyrzutów sumienia, a komisarz Krzycki czepiał się ich jak nici i podążał za nimi do kłębka. Spośród 4 podejrzanych potrafił natychmiast wyłowić tego najważniejszego i zdemaskować jednym prostym pytaniem, które nikomu z nich nie przyszłoby do głowy. Gdy wchodzili na trefny teren, wszyscy szli na prawo, a Krzycki na lewo. Nagle skręcał bez wahania w bok i właził na tyły, odcinając drogę komuś szykującemu się właśnie do ucieczki. Kiedy w Dolince Karniowickiej wszyscy kręcili się wokół ścieżki, z której spadł kład, Krzycki zajął się oglądaniem gałęzi na pobliskim drzewie i znalazł sznurek, potem kamień, dodał jedno do drugiego i wyszło morderstwo. Nie chodziło tylko o intuicję czy niekonwencjonalne podejście do pracy. Krzycki czasami postępował tak, jakby wiedział więcej niż inni. Jak choćby wtedy, kiedy znalazł w lesie metalową kulkę z wygrawerowanym cytatem. Po prostu zszedł ze ścieżki, po 10 krokach schylił się i podniósł zgubę pozostawioną przez mordercę. Nie miał szans jej dostrzec ani w inny sposób wyczuć jej obecności. Po prostu wiedział. Dzięki temu sprawa Mściciela, w której przez długi czas byli całkiem bezradni, nagle nabrała tempa i znalazła szybkie rozwiązanie. A potem... Potem Krzycki zachowywał się tak, jakby wiedział mniej od średnio kumatego debila. Jakby w ogóle nic nie wiedział i nie chciał wiedzieć, odgradzając się od wszelkich wieści butelką. Nie mówcie do mnie, i tak wiem za dużo. Lucek smętnie pokiwał głową. Właściwie na to wyszło. Rozwiązując zagadkę Mściciela, Andrzej Krzycki dowiedział się trochę za dużo, zwłaszcza o sobie i swojej przyszłości. Temat do rozmyślań. Nadmiar wiedzy, a nadmiar picia. Hej, hej, hej! Jasna dupa! Grubas zniknął. Niewiele myśląc, Bałyś skoczył z wyciągniętymi przed siebie rękami i w kilku susach znalazł się na skraju skarpy. Za późno. Po kierowcy tira zostały tylko znikające w ciemności białe podeszwy Adidasów. Z dołu dobiegł chrzęst miażdżonych gałązek i śniegu przymarzniętego do podłoża. Musiało boleć, ponieważ nastąpiło również głuche uderzenie w kamień albo pień drzewa. Po chwili chrzęst ucichł i zapadła cisza. Lucek zaklął i zsunął się na sam dół parowu, którego dnem płynął wartki o tej porze roku strumień. Cielsko grubasa zatrzymało się tuż nad wodą, pokonane przez solidny pień olchy. Gdy dotarł wreszcie do uciekiniera, ten poruszył 2 razy nogą i znieruchomiał. Trzeba było go jednak trzymać, pomyślał nerwowo. Chyba stracił przytomność. Jak my go stąd wyciągniemy? Hej, gościu! Potrząsnął mięsistym ramieniem, ale tamten nie reagował. Przypomniał sobie o małej latarce w kieszonce kamizelki, obowiązkowym wyposażeniu policjantów w akcji. Wyjął ją, przekręcił górną część, oświetlił twarz kierowcy i zdębiał. Grubas miał poderżnięte gardło. Dziś zajmiemy się inscenizowaniem typowej sytuacji domowej, która wiąże się z waszą chorobą. Chodzi o to, żeby każdy z was zobaczył siebie z zewnątrz. Jak wygląda, co mówi i jak to jest odbierane przez osoby trzecie. W tym celu mieliście przygotować rozmówki z życia wzięte. Terapeutka miała na imię Wanda, włosy z początkującą szpakowatością ścinała na chłopca, a szczupłą i całkiem zgrabną sylwetkę opinała w ciasne spodnie, rzadziej w krótką spódnicę i czarny golf. Grupa była podzielona na jej zagorzałych sympatyków i przeciwników, kiedy więc padło pytanie gotowi, z prawej strony sali rozległo się churalne tak, z lewej zaś churalne nie. I każda ze stron czuła się w stopniu satysfakcjonującym wyrażona w tym okrzyku. Tożsamość spełniona. Doskonale. W takim razie kto pierwszy na ochotnika? Natychmiast podnieśli ręce docent i stolarz Wiesiek. Pierwszy z nich kochał się na zabój w terapeutce, podobnie zresztą jak w połowie pacjentek. Drugi wielbił panią Wandę trochę ze strachu, ponieważ przejrzała go na wylot już w pierwszy dzień. Docent dostał ksywkę z powodu zatrudnienia na renomowanym uniwersytecie. Wiesiek ze swoim imieniem nie potrzebował ksywy. Obaj machali rękami jak dzieci na lekcji. Proszę pani, ja wiem, ja wiem! I Wanda w skupieniu analizowała, któremu z nich pierwszemu powierzyć rolę reżysera. Padło na Wieśka. Jak brzmi twój dialog? Zapytała ze służbowym uśmiechem, za którym pełgał cień rozbawienia. Stolarz Wiesiek wyjął z kieszeni wytartej marynarki kartkę o fakturze i barwie opakowania do wędlin i odczytał tekst dramatu.
— Gdzie idziesz?
— Do Józka.
— A po co znowu?
— Pożyczyć spawarkę.
Zamilkł i rozejrzał się po sali. Zapadła cisza, jakby wszyscy czekali na dopalenie się lontu, po czym nagle wybuchł powszechny rechot. Dominował bas Leszka Fliziarza, któremu wtórował piskliwy chichot Janusza, zwanego Zaworkiem, dawnego pracownika krakowskiej armatury. Pozostali śmiali się w kółak. Wanda musiała najpierw opanować własny śmiech, zanim zaczęła uciszać salę.
— Spokój! Śmiejecie się z samych siebie.
— Wieśku, zanim odegramy scenkę, musimy z grubsza przynajmniej określić jej sens. Powiedz nam, co w niej jest takiego irytującego? Co się tutaj złego dzieje? Wiesiek prowadził domowy warsztat stolarski w Janowicach. Jak była robota, to robił, a jak nie było, to pił. Sąsiedzi szybko rozpoznali okazję i dzielnie mu w tym codziennym trudzie sekundowali. Problemem numer jeden był alkohol. Problemem numer dwa – pojawiająca się później agresja, o co trudno było podejrzewać tego spokojnego i nieśmiałego z natury mężczyznę zbliżającego się do sześćdziesiątki. Teraz także, pod wpływem pytania Wandy, skulił się na krześle i jakby się zamyślił, zanim odpowiedział.
— Bo mnie to denerwuje!
— wyrzucił z siebie jak wstydliwy grzech. — Ale co cię denerwuje? — rozejrzał się po sali niepewnym wzrokiem. Leszek Fliziarz zachęcał go gestem — dalej, nawijaj! — szykując się na ciąg dalszy zabawy.
— No, że baba się czepia.
— A jak myślisz, dlaczego się czepia? Co jej się nie podoba w tym, że idziesz do kolegi po spawarkę? Wanda wypowiadała swoje kwestie z wystudiowanym spokojem. Wiesiek sięgał do głębin swojej przepastnej duszy, gdzie odpowiedzi wiły się jak gniazdo żmii.
No bo, kurde, co jest? Do sąsiada nie można wpaść, chociaż na chwilę?
A po co tam chodzisz?
Zapytał Fliziarz mefistofelicznym szeptem. Janusz Zaworek zachichotał. Spokój! Zarządziła kategorycznie terapeutka. Właśnie, Wieśku, co jest złego w tym, że czasem idziesz do Józka? Masz jakiś pomysł, dlaczego to tak denerwuje twoją żonę? Czego ona się boi? Odpowiedź musiała się skrywać pod paznokciami lewej dłoni, bo tam właśnie Wiesiek zaczął jej pilnie szukać. Coś widocznie znalazłszy, zawołał z nagłym przekonaniem.
No właśnie, o co jej chodzi? Że sobie strzelimy po piance? To jakieś przestępstwo jest? Każdy normalny człowiek może sobie strzelić piankę w ciągu dnia, a jak jest w robocie, to nawet powinien, a ta się drze, jak głupia.
Masz całkowitą rację, powiedziała powoli Wanda, kiwając głową w zamyśleniu. Nie widzimy niczego złego w tym, że dwaj sąsiedzi wypiją sobie razem piwo w przerwie między domowymi zajęciami. Na całym świecie sąsiedzi popijają piwo. Zrobiła retoryczną pauzę, po czym spytała nieznacznie podnosząc głos.
O co tej głupiej babie chodzi? Czego się drze? Mogłaby mieć trochę luzu.
W oczach Wieśka zamigotała wdzięczność. Cała jego postura wykonywała drobne akceptujące ruchy, powtarzające dokładnie to samo. O co tej babie chodzi?
Im dłużej Wanda kiwała głową, potwierdzając słuszność jego wątpliwości, tym mocniej on kiwał głową, a na jego twarzy rozlewała się ulga wynikła z przekonania, że w wypiciu piwa z sąsiadem nie ma nic, ale to absolutnie nic złego. I tak utwierdzali się wzajemnie w pewności, że uzgodnili stanowiska. Nagle Wanda zmieniła ton i rzuciła krótko. Co tu robisz? Szorstkie jak rozkaz wojskowy pytanie zbiło Wieśka z tropu. Co? Skoro wszystko jest w porządku, Wieśku, i nie ma niczego złego w pójściu do sąsiada i wypiciu z nim piwa albo dwóch,
albo czterech,
dorzucił Leszek Fliziarz. Janusz Zaworek zachichotał. To dlaczego się tu znalazłeś?
Tu? Na terapii?
Stolarz wrócił do cichego, niepewnego głosu. Pozostali przestali się uśmiechać. Scenka nabierała ciężaru. Tak, tu na terapii. Nie każdy, kto chodzi do sąsiada na piwo, ląduje w szpitalu psychiatrycznym na oddziale leczenia uzależnień, ponieważ jak słusznie zauważyłeś, to zupełnie normalne, że ludzie piją piwo. Pozwolisz więc, że zapytam jeszcze raz. Dlaczego tu jesteś? Zamilkła i wpatrywała się w niego już bez tej sympatii, która jeszcze przed chwilą taką ulgą napełniała duszę Wieśka. Wszyscy czekali w napięciu na rozwój wydarzeń. Fliziarz z półotwartymi ustami. Zośka modystka, jedna z dwóch kobiet w grupie, z ironicznym uśmiechem. Docent z wysuniętymi wargami, jakby dawał buzi psu. Jeden tylko Andrzej siedział w kącie pod oknem z obojętną twarzą. Ponieważ Wiesiek znowu zaczął intensywnie poszukiwać odpowiedzi pod paznokciami, Wanda pociągnęła wątek dalej. Skoro masz problem z wypowiedzeniem tego, to ci pomogę. Jesteś tutaj z powodu uzależnienia od alkoholu, które stwierdzono u ciebie na podstawie diagnozy lekarskiej, potwierdzonej zeznaniami twoich bliskich, a także twoim. Wiesz, co to oznacza? Wiesiek Stolarz chyba trochę się pogubił. Najpierw pokręcił głową na znak, że to wszystko nieprawda. Następnie mruknął coś pod nosem. Proszę? Nie dosłyszałam.
Mówi, że go tu przysłali.
Pośpieszył z pomocą Zaworek, który siedział obok i natychmiast zachichotał. On może mówić sam, prawda, Wieśku? Powiedz nam głośno. Głowa stolarza z Janowic powędrowała najpierw w prawo, potem w lewo, jakby Wiesiek oczekiwał odsieczy. Ponieważ ta nie nadeszła, wydukał wreszcie.
Kazali mi przyjść.
Kto ci kazał? Zapytała terapeutka z udawanym zdziwieniem. To szpital publiczny, a leczenie w Polsce jest dobrowolne.
Ale ja miałem nakaz od policji.
Z Wandy opadły resztki sympatycznej maski. Wbiła jastrzębi wzrok w swoją ofiarę. Co policja ma z tym wspólnego?
Bo jestem oskarżony.
O co?
O pobicie.
Kogo pobiłeś? Bezlitosny głos Wandy działał jak skalpel. Wiesiek odchrząknął i przełknął.
Żonę.
Za to, że się darła, tak? O co tej głupiej babie chodzi? Człowiek haruje jak wół, chce chwilę odsapnąć, a ta wrzeszczy, tak? O to chodziło? Ostatnie słowa krzyknęła mu niemal prosto w twarz. Przyciśnięty do ściany Wiesiek zebrał się w sobie i odparł atak głosem wzmocnionym przez rozpaczliwą determinację.
Właśnie, że tak. Dokładnie. Zawsze, jak kurde wracam do domu, słyszę to samo. Po coś tam poszedł? Gdzie cię znowu nosi? Nie mogłeś usiedzieć na tyłku i tak bez przerwy. Ja też chcę normalnie żyć. Co? Nie mogę normalnie żyć? Nie mogę? Mogę. I wyjść też mogę, kiedy chcę. Jestem kurde wolnym człowiekiem.
Ostatnie słowa wypowiedział dobitnie jako mądrość uniwersalną. Po czym zamilkł w zacięciu, gotów bronić swego stanowiska jak Częstochowy. Świetnie. Krzyknęła Wanda i klasnęła w dłonie. Zobaczmy, jak to wygląda z zewnątrz. Proszę bardzo, Leszek będzie Wieśkiem, a Janusz jego żoną. Chodźcie na środek. Sala przywitała rozdanie ról z pełną aprobatą. Zaworek, chcesz szminkę? Zaproponowała Bożenka Góralka. Była bohaterką jednej z podhalańskich wsi, gdzie większość mieszkańców to alkoholicy, nie wyłączając starców, kobiet i młodzieży, ale na terapię poszła tylko ona. Zapłaciła za to powszechnym napiętnowaniem potwierdzonym gromami księdza z ambony.
Pewnie, ale ze spódnicą i stringami, odciął się dawny pracownik armatury.
Głupi jesteś, nie mam stringów. Obruszyła się Bożenka i wyjęła komórkę, żeby sprawdzić SMS-y. Wanda ustawiła obu aktorów pośrodku sali, przypomniała kwestie do wygłoszenia i usiadła pośród pacjentów.
Efekt był komiczny, ponieważ fliziarz przerastał swój pierwowzór o dobre 25 centymetrów. Za to Janusz Zaworek miał krótkie, pulchne łapki i okrągły brzuszek, czym znakomicie imitował gospodynię domową.
— Gdzie idziesz?
— zapiszczał sepleniąco i wszyscy ryknęli śmiechem.
— Do Józka
— mruknął ponuro Leszek.
— A po co znowu?
— piszczał dalej Janusz, zachwycony występem przed publicznością.
— Pożyczyć spawarkę
— bąknął szybko fliziarz i również parsknął śmiechem. Nie wytrzymał napięcia scenicznego. Wszyscy oprócz Andrzeja mieli świetną zabawę. Wanda nakazała jednak powtórzyć całą scenkę. To się mija z celem. Jak się będziecie wygłupiać, do niczego nie dojdziemy. Wieśku, powiedz im, co robią źle. Wiesiek, stolarz, nadal siedział trochę naburmuszony i odczekał chwilę, zanim się odezwał.
Janusz za głośno piszczy.
Mówiłeś, że żona się drze na ciebie, zaprotestował Zaworek.
Ale nie tak. Ona cicho mówi.
Ciekawe dlaczego, wyrwało się terapeutce. Dobrze, jeszcze raz proszę. Obaj aktorzy powtórzyli scenkę. Tym razem przyłożyli się do ról i wypadła całkiem przekonująco. Zwrócił na to uwagę docent. W mojej ocenie w wypowiedzi osoby przedstawiającej Wieśka można się dopatrzyć elementów hipokryzji i daleko posuniętej nieszczerości. Odpowiedź pada jakby poza ramami pytania. Przedmiot całej rozmowy jest zaś ukryty pod nic nieznaczącymi, zdawkowymi kolokwializmami, podczas gdy w istocie chodzi w niej o dekonstrukcyjny sens pod skreśleniem intelektualizujesz, docent, mruknęła Zośka modystka. Powiedz to po ludzku. Nie będę specjalnie dla ciebie udawał głupszego niż jestem, odciął się docent. Mówię najlepiej, jak potrafię. Mowa to człowieczeństwo. Zośka nie dawała za wygraną. Nie lubiła docenta. Sama miała kiedyś uniwersyteckie ambicje, które gdzieś tam po drodze, wyjazd zarobkowy, przypadkowa ciąża, szybki ślub, diabli wzięli. Potrafisz bardzo mądrze gadać, docent, ale gówno wiesz. Chłop nie ma spokoju od zrzędliwej baby, to się musi napić.
Tylko nie zrzędliwej, tylko nie zrzędliwej, zaprotestował Zaworek, który mocno wczuł się w rolę.
Ona taka jest,
zachichotał ucieszony Wiesiek w rewanżu przejmując rolę Zaworka. Przestańcie. Rzuciła ostro Wanda. Starała się zapanować nad ożywioną grupą. Rozejrzała się po sali w poszukiwaniu nowych komentarzy do scenki i jej wzrok spoczął na Andrzeju. Siedział w kącie pod oknem i nie zdradzał żadnego zainteresowania analizą dramatycznej sytuacji. Andrzeju, a co ty o tym sądzisz? Zapytała ze służbowym uśmiechem. Andrzej, z racji zawodu, opatrzony ksywką Kolombo, drgnął i skierował wzrok na terapeutkę. Ich spojrzenia spotkały się na moment w powietrzu jak dwa promienie laserowe. Żadne nie ustępowało i cała sala również ucichła, wyczuwając wzrost napięcia między nimi. Wanda uniosła lekko podbródek, jak robią ludzie chcący wyglądać wyzywająco, i czekała na odpowiedź. Andrzej milczał zacięcie i patrzył na nią, jednocześnie zaś poza nią, jakby była ze szkła. Nie wiem właściwie, bąknął pod nosem bez przekonania.
— Czego nie wiesz?
— zapytała spokojnie tonem nauczycielki.
— Właściwie to nie wiem, czego nie wiem. Po prostu nie wiem. I tyle.
Wzruszył ramionami, aby podkreślić, że go to nie interesuje. Pod wpływem jej spojrzenia popatrzył na podłogę i skupił wzrok mniej więcej w okolicach stóp w zgrabnych butach. Ona przypatrywała mu się z niewzruszonym spokojem jak drapieżnik, który już jest pewien swojej zdobyczy, już czuje zapach szarpanego mięsa. Nie wiesz, co sądzić o sytuacji Wieśka? To niemożliwe. Każdy coś sądzi. Żadna specjalna wiedza nie jest tutaj potrzebna. Zapytam jeszcze raz, żeby oswoić się z tym pytaniem. Co sądzisz o Wieśku i jego odpowiedziach? Zgadzasz się z jego punktem widzenia, że żona czepia się bez powodu, czy raczej uważasz, że to on jest nie w porządku? A może uważasz jeszcze inaczej? Śmiało, wygłoś swoje zdanie. Nie jesteśmy w sądzie, możesz kłamać, dodała na koniec nie bez jadowitości. Jej głowa i cała postać nawet nie drgnęła. Podbródek nadal wystawał prowokacyjnie przed wargi, w oczach igrała przekora. Andrzej włożył obie ręce do kieszeni spodni i przyglądał się obojętnie.
Myślę, że to jest strasznie smutne.
Właśnie tak.
Straszne i smutne.
Mógłbyś wyjaśnić, co jest smutne? W głosie Wandy było słychać lekkie drżenie. Spoważniała i skupiła całą uwagę na pacjencie pod oknem. Drapieżnik się cofnął. Nie, nie jestem pewien, czy was to interesuje. Ależ oczywiście, że interesuje, zapewniła szybko. Interesuje nas opinia każdego, dodała skwapliwie, wypełniając zapewne zalecenia z kursu dla psychoterapeutów. Co tu jest straszne i smutne? Andrzej nie odpowiedział i przyglądał się terapeutce, podczas gdy pozostali bez wyjątku wpatrywali się w niego z uwagą. Dał się kilka razy poznać jako burzyciel. Potrafił wybić z rytmu Wandę i poprowadzić zajęcia w nie całkiem dla niej pożądanym kierunku. Sytuacja mogła się ciekawie rozwinąć.
Kolombo, nawijaj!
Zachęcał go Leszek Fliziarz. Zaworek natychmiast zachichotał.
Dajcie spokój. Wiesiek kłamie, ponieważ chce się napić. My to wszystko wiemy, bo też tak robiliśmy tysiące razy.
Po co ta cała zabawa w teatrzyk?
Andrzej nie wie, po co ten teatrzyk. Kto mu wyjaśni? Wanda zwróciła się do grupy.
Może nasz mistrz elokwencji? Krzyśku, spróbuj.
Docent poprawił się na krześle, jakby zasiadł za sterami samolotu i wygłosił następujące wyjaśnienie. W odgrywanej scenie chodzi o to, żebyśmy zobaczyli siebie jakby z zewnątrz, to znaczy usłyszeli, jak nasze kwestie brzmią w ustach innych. Kiedy człowiek kłamie, znajduje się wewnątrz skonstruowanego przez siebie dyskursu, nie jest więc w stanie ocenić reguł nim rządzących. Pewne rzeczy przemilcza, inne przeinacza, jeszcze inne uwypukla, żeby osiągnąć zamierzony skutek. Dopiero kiedy wyjdzie poza własne konstrukcje dyskursywne, wówczas ma szansę, choć nie zawsze, dostrzec ich tendencyjny charakter, a więc i własną politykę, która, jak wiadomo, służy nie prawdzie, lecz skutecznemu zmierzaniu do celu. Chodzi o dyskurs kłamstwa i politykę picia. W przedstawieniu możesz widzieć siebie z zewnątrz, Kolombo. Możesz zobaczyć, jak kombinujesz, żeby się napić.
Ja pierdzielę, docent, aleś doładował,
mruknęła z podziwem Bożena Góralka. Andrzeju, czy ten pouczający wykład rozjaśnił ci coś w kwestii teatrzyku? Terapeutka znowu skupiła na nim wzrok. Można było odnieść wrażenie, że świetnie się bawi oporem Andrzeja, który jakby w odpowiedzi na jej ochocze spieranie się z nim, ostentacyjnie zwrócił się do Wieśka.
Wiesz, że kłamiesz?
Wiesiek przytaknął głową i na potwierdzenie uśmiechnął się przepraszająco. Andrzej rozłożył ręce.
Po co demaskować zdemaskowane?
Wanda wyjaśniała spokojnie. Ponieważ mechanizm kłamstwa jest głęboko wbudowany w politykę picia, jak to określił Krzysztof. System iluzji i zaprzeczeń służy komfortowi picia i jego zdemaskowanie jest jednym z naszych zadań na terapii.
Picie nie jest żadnym komfortem, sprzeciwił się Andrzej. Dla nas już nie.
A czym jest? Andrzej wzruszył ramionami i zamilkł.
Dla mnie picie to śmierć,
powiedział nagle głośno Wiesiek. Wszyscy spojrzeli na niego ze zdziwieniem. Wiesiek nigdy nie odzywał się niepytany. Podniósł głowę do góry, jakby chciał stawić czoła ewentualnym oponentom. W powszechnym kiwaniu głowami można było jednak wyczuć raczej aprobatę.
— To nie pij!
— poradziła Zośka modystka.
— To nie piję.
— I nie lej baby!
— dorzuciła Bożenka.
— Już nie leję.
— I nie pożyczaj spawarki od Józka! —
dodał Zaworek i zachichotał, a reszta z ulgą mu zawtórowała. Scenka dobiegła końca.
Po przerwie swój dialog przedstawi nam Krzysztof. Macie 15 minut. I nie palcie na schodach,
zakomenderowała Wanda, po czym cała grupa ruszyła do wyjścia. Andrzej, który siedział w kącie, wychodził ostatni. Wanda zatrzymała go w progu. Mogę cię o coś zapytać? Odwrócił się powoli i jak jej się wydawało z oporami.
Słucham.
Czy przygotowałeś jakiś dialog na dziś? Powoli i niechętnie pokręcił głową. Tak myślałam. Możesz mi powiedzieć, dlaczego?
Nie prowadzę w domu żadnych dialogów. Mieszkam sam.
Krzyżowali spojrzenia jak szpady. Ze zderzających się klink leciały iskry. To nie muszą być dialogi wypowiadane. Czasem człowiek wiedzie takie rozmowy w myślach.
Ja nie.
Przez zamknięte drzwi z korytarza dochodziły śmiechy pozostałych. Wanda i Andrzej równocześnie popatrzyli najpierw na drzwi, następnie na siebie. Dlaczego traktujesz mnie jak wroga? Chcę ci pomóc. Powiedziała nagle i zrobiła krok w jego kierunku. Cofnął się
i podniósł odruchowo lewą rękę, jakby chciał się zasłonić przed ciosem.
Nie traktuję cię jak wroga, odpowiedział ze smutnym namysłem. Po prostu nie mam dialogu i tyle. Nie rozmawiam z nikim, nawet w myślach.
Patrzyła mu prosto w oczy i kiwała głową, jakby chciała powiedzieć, że świetnie rozumie, co chce powiedzieć i w ogóle mu nie wierzy. Wytrzymał, ale miała wrażenie, że jego napięcie odrobinę złagodniało. Nie umiała go rozgryźć i to ją w nim najbardziej interesowało. To ona pierwsza spuściła oczy. Mam prośbę. Tu jest kartka i długopis. Napisz mi, co pierwsze przyjdzie ci do głowy. Teraz, od razu, bez długich namysłów. Wszyscy wjedziemy w myślach dialogi niemal bez przerwy. Napisz mi swój. Coś, co wypływa na powierzchnię twoich myśli, kiedy puszczasz je swobodnie. Cokolwiek. Podeszła o krok bliżej i powtórzyła. Napisz mi to, Andrzeju. Zawahała się i dodała, proszę. Jego przeciągłe spojrzenie zawierało wątpliwość, czy przypadkiem nie padł ofiarą kpiny. Mówiłem już, że nie dialoguje z nikim. Odwrócił się napięcie jak żołnierz po odmeldowaniu i wyszedł. Wanda patrzyła przez chwilę na zamknięte drzwi, jakby miały się lada moment znowu otworzyć, a kiedy to nie nastąpiło, westchnęła ciężko i zaczęła przekładać dokumenty w teczce. Miała zgryz z komisarzem. Realizował wszystkie niezbędne elementy terapii. Właściwie wydobywał z siebie iluzje i zaprzeczenia, aby je neutralizować. Wszystko jednak było za mało, jakby obok. Za poprawnym uczniem i sumiennym pacjentem krył się jeszcze ktoś. Jakiś inny człowiek, który ściśle chronił własną odrębność. Wanda nie miała do niego żadnego dostępu. Trzymał jej sumiennego pacjenta za łeb, jak zapaśnik. Czasem trochę podduszał i wtedy Andrzej siedział jak kołek, gapiąc się w pustkę. To zaś nie wróżyło w dłuższej perspektywie terapeutycznego sukcesu, a ona nie lubiła przegrywać. Nie dialoguje z nikim. Guzik, prawda. Facet siedzi zacięty i milczący. W środku wrega danina. Huczy kaskada narracyjnych ciągów, a ich jedynym, wielkim jak góra tematem jest totalna wredność świata, uosabiana w głównym przeciwniku. On odpowiada za stan duszy pacjenta, jego chorobę, izolację i wszystko. Sens leczenia sprowadzał się do rozpoznania, kim jest przeciwnik. Po przerwie zajmowali się scenką docenta. W przeciwieństwie do zwyczajowej elokwencji jej reżysera, dialog był bardzo oszczędny.
Znowu piłeś. Daj spokój, tylko jedno piwo.
Docenta dla odmiany odgrywał Wiesiek. Do roli przygnębionej żony przez aklamację znowu wybrano Janusza Zaworka. Wszyscy, łącznie z samym przedmiotem dyskusji, zgodzili się co do wyjątkowej perfidii kłamstwa płynącego z dialogu. Zajęcia zakończyły się zaś powszechnym aplauzem dla demokratycznego charakteru alkoholizmu, który równo atakuje biednych i bogatych, głupich i mądrych, nie wyłączając profesorów uniwersytetu. Andrzej nie odezwał się ani słowem. Kiedy wychodzili z sali, wręczył Wandzie poskładaną we czworo karteczkę. Poczekała, aż wszyscy wyjdą, po czym zajrzała do środka. Przeczytała, odsunęła z niepewną miną, przybliżyła do oczu i przeczytała powtórnie. Pismo było pochylone i energiczne. W zeszycie szkolnym wychodziłoby sporo poza linijki. Zagryzła wargi, usiadła za biurkiem i zanim wrzuciła kartkę do szuflady, przeczytała jeszcze raz słowa, które przebiegły po niej nieprzyjemnym dreszczem. Dialog. Zapłacisz mi za to. Wagony towarowe turkotały jednostajnym metalicznym dźwiękiem na starym wiadukcie. Najpierw dwa zbiornikowce z puław, dalej zwykłe lory, pięć platform, później znowu zbiornikowiec i jeszcze dwie cysterny. Nieduży skład. Z kolorów i układów wagonów wnioskował, że to ten sam skład, który dwa dni temu jechał w przeciwną stronę. Dojechał do Płaszowa i wraca? Może zdążyli go już rozładować? Nie jest tego wiele, można to zrobić w jeden dzień. A może tak sobie krąży pusty po okolicy i szuka okazji, jak rykszarz pod Wawelem. Wagony snuły się powoli i majestatycznie, paradując przed naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, jakby zaprzeczały powszechnemu przekonaniu o kryzysie polskich kolei.
Kryzys kryzysem, wszystko może upaść, wojna zniszczy miasto, wieś, przemysł, ale jeśli tylko zbuduje się tory, wagony towarowe zawsze pojadą. Dlaczego? Ponieważ wagony towarowe są wieczne. Odczekał, aż ostatni wagon wyniosłego składu zniknie za zakrętem nad rzeczką Białuchą i zostawi go samego ze spiętrzoną stertą kłopotów, po czym usiadł ciężko w fotelu.
Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej. Dobre sobie.
Rzeczywiście,